Dzisiejszą katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie jest z nami na antenie Radia Maria Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza. Ekscelencjo, gorąco pozdrawiamy i prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję Ojcu za umożliwienie mi wyłączenia się przez Radia Maria z rodziną Radia Maria w ojczyźnie i w świecie. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Najpierw ojca dyrektora, wszystkich ojców pracujących, no oczywiście ojca, który jest przy mikrofonie, wszystkich obsługujących teraz tą audycję, no i całą rodzinę Radia Maria w ojczyźnie i w całym świecie. Mamy przed sobą bardzo ważny tydzień. Już w najbliższą środę będziemy mieli 3 maja. Będziemy śpiewali Witaj Majowa Jutrzenko, Witaj Maj, 3 maj dla Polaków, Błodzi Raj, jak to pisał Reinold Suchodolski, poeta i żołnierz powstania listopadowego, tego właśnie narodowego fenomenu Majowej Jutrzenki, przedstawione jako widomego dowodu Bożej opatrzności, opieki Matki Bożej nad Polakami. No nie da się sprowadzić tylko do uznania Konstytucji 3 Majowej za nowoczesną konstytucję państwa, która dała mieszczaną prawa polityczne, opiekę nad włościanami, zlikwidowała liberum veto, żeby ratować wspólne dobro Rzeczpospolitą. Ale fenomen 3 maja ukształtowały tak naprawdę dwie wartości, szczególnie upragnione przez Polaków. Wolność i zgoda. Nic cenniejszego nad wolność, nad prawo do samostanowienia, do pielęgnowania obyczaju, kultury narodowej, religii ojców. To prawo dane od Boga jest nam, to też jawi się nam jako Boża iskra, jako światło niesione przez Królową Polski Maryję, która jest dana narodowi ku obronie. Do tego zgoda narodowa, która zawsze buduje, którą rodzi miłość. Miłość rodzi zgodę, a bez zgody miłości być nie może, jak wołał ksiądz Piotr Skarga. Po uchwaleniu konstytucji pobiegła Warszawę pieśń. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Oto taki jest polski naród. W tej pieśni jeszcze dodawał takie słowa. Wiwat, krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Naród królowi przebaczył uległość wobec Rosji, gotów pokochać każdego, z kim choć raz odezwie się dawnych Polaków duma i szlachetność. Największy skarb królewski to są właśnie te miliony serc, które biją w rytmie zgody i zmierzają ku wolności kraju. Zgoda jest harmonią, niezgoda zaprzaństwo jest zgrzytem, który przejmuje wszystkich dreszczem i miesza radość z przeczuciem złowieszczym, jak pisał w naszym dzienniku 2 lata temu autor. Pamięć konstytucji przetrwała pokolenia i oby dalej trwała, dając nam siłę i nadzieję, tak jak dawała naszym ojcom. Oby zawsze w naszym życiu narodowym było więcej harmonijnych dźwięków zgodnych niż złowrogich zgrzytów. Aby tak mogło być, to w roku 1923 Stolica Apostolska ustanowiła święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 3 maja. Było to nawiązanie do tytułu nadanego Matce Najświętszej przez króla Jana Kazimierza podczas pamiętnych ślubów w katedrze lwowskiej i do ustawy Sejmu z 1764 roku, w której Rzeczypospolita Polska stwierdza, że do swojej Najświętszej Królowej Polski w obrazie częstochowickim cudami słynącym zawsze jest nabożna i jej protekcja w potrzebie doznająca. W mickiewiczowskim koncercie Jankiela najradośniej brzmi fragment przypominający uchwalenie Konstytucji 3 maja. To jest właśnie konsekwencja tych harmonijnych dźwięków. A targowicka zdrada zabrzmiała jako zgrzyt żelaza po szkle. Ileż już mieliśmy takich zgrzytów? Wystarczy wspomnieć 2 na 3 maja 1946 roku, gdy Służba Bezpieczeństwa przez swoje ministerstwo zabroniła Polakom świętować 3 maja. Mimo to manifestanci wyszli na ulice polskich miast. Polała się krew Polaków. Do uczestników manifestacji narodowych strzelali towarzysze broni, w cudzysłowie, i komunistyczna bezpieka i sowieckie NKWD. Ten opór społeczny narodu, który nigdy nie pogodził się z niewolą, powtarzał się rokrocznie w dniu 3 maja. Polacy pamiętali, choćby nawet przez wywieszenie tylko flagi biało-czerwonej w tym dniu, bo zresztą komuniści szybko zdejmowali te polskie flagi po 1 maja. Pamiętamy 3 maja 1981 rok, gdy po 16 miesiącach wolności przyniesionej przez Solidarność w kilkuset miastach Polski odbyły się msze święte dla uczczenia 190. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 majowej. Miliony Polaków, oszołomionych perspektywą wolności, wywalczoną przez Solidarność, wyszły na ulicę. A już jakże wspaniałą lekcję miłości do ojczyzny dał nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Stosunek Ojca Świętego do ojczyzny, do Polski, to był stosunek syna do matki. Zresztą powiedział to w Kielcach. Dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ jest to moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. Dlatego pierwszym słowem, powiedzianym w milczeniu i naklęcząco, był pocałunek tej ziemi ojczystej. Ma on sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Ojciec Święty jeszcze głębiej idzie w tych rozważaniach, gdy w czasie pierwszej pielgrzymki powiedział, że dzieje każdego człowieka i całego narodu toczą się w Jezusie Chrystusie i w Nim stają się dziejami zbawienia. Pamiętamy ten wielki entuzjazm, wielką euforię, wolną twórczość, wielkie nadzieje, ale też pamiętamy, jak szybko przyszło rozczarowanie, chaos, znowu atmosfera walki o prawdziwe oblicze Polski, o to, żeby Polska Polską była, bo układy okrągłostołowe, magdalenkowe, grubokreskowe dały możliwość kontynuowania władzy nad krajem byłej nomenklaturze komunistycznej. Służbom wewnętrznym, różnym siłom antypolskim, targowiczanom różnego rodzaju, agentom, spekulantom, aferzystom, mącicielom, by obłowić się w zamieszaniu. Jeszcze nie poradziliśmy sobie socjalistycznymi próbami zawłaszczenia sobie państwa przez te siły, a już wyłonił się liberalny nurt bezpaństwowości, zwłaszcza w gospodarce, gdzie odrzucono i odrzucano całe społeczne nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, a przy tym szydzono z polskich i katolickich tradycji, destabilizowano państwo, destabilizowano nasz naród, a w mediach o tym było głuche milczenie. Przy tym robiono to ostrożnie, w rękawiczkach, dyplomatycznie, subtelnie, aby bardzo nie bolało. Wielu dało się na to nabrać. Do dziś nie rozumieją, co się w Polsce dzieje. Dlaczego nasz polski majątek jest tak porzucony, jakby był niczyj? I znowu wyciągnęli po niego ręce prawie ci sami, co on dziś. Zresztą to działo się nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach byłego bloku sowieckiego. Oligarchowie, najwięksi bogacze, ogłosili się zbawcami narodu, że oni będą wiedzieli, co zrobić z naszym majątkiem i robili, co chcieli. Na to im pozwalała liberalna ideologia, która podpowiadała, rób ta, co chceta. Jeszcze w tej grabieży przeszkadzało im przypominane raz po raz siódme przykazanie Boże, nie kradnij. A więc przeszkadzał im Kościół, silny, strzegący ładu moralnego, wychowujący ludzkie sumienia. To też stosowali karkołomną ekwilibrystykę, wciskając nam do głów za pomocą mediów libertyńskich, laickich, że Kościół musi być beznarodowy, apolityczny, aspołeczny, dialogowy, najlepiej liberalny, otwarty. Uznali, że też jakoś trzeba sobie poradzić i z papieżem Polakiem. Najlepiej to będzie wynosić go pod niebiosa, chwalać, a przy tym neutralizować, przygaszać jego społeczne nauczanie. I znowu wielu daje się na to nabierać. Dzięki Bogu, że mamy miliony mądrych Polaków, którzy rozpoznali te niecne zamiary i cele. Słuchają spokojnie Radia Maryja, oglądają telewizję Trwam, czytają nasz dziennik, godnie, spokojnie modlą się, służą Bogu i Ojczyźnie, pracują uczciwie, poprzez podjęcie pracy od podstaw pracy organicznej budują normalne społeczeństwo chrześcijańskie i polskie, a Królowa Polski opiekuje się i nam pomaga. Tylko niewielka liczba nowobogackich czy od wojny zabogaconych bawi się nieustannie i dalej się bogaci, a na dole miliony bezrobotnych, armię żebraków, także niestety armię naciągaczy, leniwców, rozbójników, publicznych złodziei, którzy wprowadzają taki ponury obraz, gdzie liczy się tylko, szerzy się anomia, depresja, pesymizm, marazm i beznadziejność. I oto ledwie zabłysła nowa nadzieja, którą stwarza nam obecny prezydent, rząd, znów wyłoniły się siły, które najchętniej by to wszystko obaliły, destabilizując państwo i naród, zżarci egoistycznymi rządzami, nie mają litości nad narodem, który już jest tak zmęczony i tak długo upokarzany. Już po prostu, jak to mówią niektórzy, nie da się dłużej słuchać tej medialnej paplaniny politycznej, polityków zakochanych w sobie, zapatrzonych w siebie, którzy rzekomo w trosce o naród oderwali się od narodu. I to mówimy z bólem w obliczu trzeciomajowego święta i wołamy, Polska nie chce nowej targowicy. Polska chce być sobą. Ma zachować swoją tożsamość. Jak to nam ciągle przypominał Ojciec Święty, sługa Boży Jan Paweł II, a i przypomniał obecny Ojciec Święty Benedykt XVI, który 26 stycznia 2005 roku przyjął prezydenta Polski, pana profesora Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką na prywatnej audiencji w Watykanie. Ojciec Święty tam wyraził nadzieję, że Polska będzie należała do państw, które propagują wartości drogie chrześcijaństwu, i na forum międzynarodowym będzie promowała wartości chrześcijańskie. Ojciec Święty zdaje sobie sprawę z siły polskiego Kościoła. I to jest właśnie ta nadzieja, że i ta pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI znowu pomoże nam uwolnić się od tego wszystkiego, co nas zniewala, a wybrać to, co nas wyzwala. A więc drogę prawdy, uczciwości i rzetelnej pracy. Właśnie w obliczu tych świąt, 1 maja, 3 maja, myślę, że będzie dobrze, jeśli chociaż kilka uwag przytoczymy z katolickiej nauki społecznej o tej pracy, która nas czeka. Reformatorzy krajowej gospodarki zdają się zapominać, że jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do pracy. Takie postępowanie, gdy rośnie rzesza bezrobotnych, często kwestionuje sens reform. I w rezultacie w dniu święta pracy wypadałoby mówić raczej o bezrobociu. A tymczasem Kościół katolicki mówi jasno, że praca jest podstawowym prawem i dobrem człowieka. Dobrem pożytecznym, godnym człowieka, bo odpowiednim do wyrażania i pomnażania godności ludzkiej. Praca jest konieczna do kształtowania i utrzymywania rodziny, do posiadania własności, do budowania dobra wspólnego. Praca powinna być dostępna dla każdego, kto jest zdolny do jej wykonywania. Pełne zatrudnienie jest obowiązującym celem każdego ustroju ekonomicznego, ukierunkowanego na pokój społeczny, sprawiedliwość i dobro wspólne. Katolicka nauka społeczna nazywa bezrobocie prawdziwą klęską społeczną, przede wszystkim w odniesieniu do ludzi młodych. Wysoki wskaźnik bezrobocia, ciągłe trudności w dostępie do rynku pracy stanowią głównie dla wielu młodych poważną przeszkodę na ich drodze do ludzkiej i zawodowej realizacji. Ta sytuacja wywiera negatywny wpływ na osobowość i wystawia na niebezpieczeństwo znalezienia się tych ludzi na obrzeżach społeczeństwa i stania się ofiarami społecznej marginalizacji. To właśnie szczególnie to młode pokolenie Polaków, które z takimi wielkimi nadziejami wstąpiło w okres niepodległości Polski lat 80. Rozczarowane jest, gdy widzi, że zamiast dobrej demokracji, dobrego państwa, otrzymali jedynie festiwal demoralizmu polityków, mieszankę prywaty, populizmu, technokratyzmu, bo scenę polityczną nadal jeszcze okupują zręczni gracze, mandaryni polskiej polityki. Dryfują ku rozkładowi demokracji, osłabieniu roli państwa, upokarzaniu narodu, demoralizowaniu ogółu społeczeństwa. Wspierani są przez międzynarodowe siły, którym nie zależy na umocnieniu państwa, ale raczej na jego osłabieniu. I szukają wśród nas takich, którzy zostaną obficie wynagrodzeni tak, jak został wynagrodzony Judasz za sprzedanie Pana Jezusa. Szanse na poprawę tej sytuacji dawałyby instytucje społeczeństwa obywatelskiego, a także Kościół z jego katolicką nauką społeczną oraz sieci wielu stowarzyszeń, grupy opiniotwórcze, kluby dyskusyjne, pod warunkiem, że treść tych działań będzie bogata, a ich działalność skuteczna. To też Kościół apeluje, zwłaszcza do ludzi młodych, że powinni nauczyć się samodzielnie działać, aby być zdolni do odpowiedzialnego podejmowania zadania, jakim jest stawanie z właściwymi kompetencjami wobec zagrożeń związanych z niestałą i często nieprzewidywalną sytuacją ekonomiczną. Również nieodzowne jest oferowanie odpowiednich możliwości formacyjnych dla dorosłych, którzy chcą pracować. Powinni szukać nowych form wsparcia i powinni je znajdować, poczynając od systemu formacyjnego, tak by łatwiej im było przez okres zmian, niepewności i tymczasowości przeżyć. W tym celu powinna istnieć aktywna polityka pracy przez stwarzanie możliwości pracy na terytorium swego kraju, poprzez rozwijanie w tym celu różnych obszarów produkcji. Państwo powinno popierać działalność przedsiębiorstw małych, średnich i dużych, kierunku tworzenia warunków nowych miejsc pracy, ale aby takie ustawy sprzyjające tworzeniu takich zakładów wprowadzić w życie, to musi być większa bezwzględność, bezwzględna większość w parlamencie dobrych polityków Polaków. Zgodnie ze społeczną nauką Kościoła człowiek został stworzony do pracy. Praca ma człowieka uczłowieczać. Tymczasem nierzadko staje się ona dla niego przekleństwem. Zwłaszcza w tych warunkach, kiedy się tych ludzi tak strasznie wykorzystuje, co woła o pomstę do nieba. A więc trzeba upowszechnić i wprowadzić w życie w katolickim kraju katolickie zasady poprawnego rozumienia godności ludzkiej pracy i godności człowieka pracy w środowiskach, które są do tego najbardziej przygotowane, aby były przykładem dla innych. Praca to działanie człowieka jako istoty dynamicznej, zdolnej do podejmowania rozmaitych czynności, zdolnej do rozumnego i wolnego działania, do stanowienia o sobie, do spełniania siebie, czyli uczłowieczania. Człowiek jako istota jest podmiotem pracy. Podmiotowość i godność człowieka pracy nie zależy od tego, co on wykonuje, ani od rodzaju aktywności, jaką prowadzi, ale jedynie od godności człowieka jako bytu osobowego. Praca jest wyrazem osoby. Osoba jest miarą godności pracy. Jak to pięknie Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał nam, by nie traktować pracy jako przekleństwa, bo pierwotnie była ona błogosławieństwem przez wyniesienie człowieka do godności obrazu Boga. Bóg dzieli się mocami twórczymi. Wszechmocny Bóg daje człowiekowi udział, żeby Bogiem ten świat przekształcał, żeby ubogacał. Praca jest związana z osobą ludzką, z jej godnością, bo nie da się wypowiedzieć prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest człowiek stworzony przez Boga i przez Boga, przez Jezusa odkupiony. Głęboka niesprawiedliwość i poniżenie człowieka pracującego wymusiły działania w obronie ludzkiej godności i wyzwoliły wielki zryw solidarności między ludźmi pracy. Zryw ten wyraził się we wspólnym działaniu na rzecz obrony godności ludzi pracy, zmian warunków pracy i obrony przed wyzyskiem. Papież Jan Paweł II przestrzegał, by nie lekceważyć podmiotów pracy i warunków ich egzystencji. I wciąż podkreślał, mówiąc o potrzebie solidarności w świecie pracy, w homilii wygłoszonej dla świata pracy w Gdańsku na Zaspie w 1987 roku 11 czerwca powiedział, że praca to znaczy człowiek. Człowiek pracujący. A w encyklice Laborem Exercens podkreślił, praca jest podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania, z którego życie człowieka jest zbudowane na co dzień, z którego czerpie właściwą sobie godność. Zaś w encyklice Centesimus Annus pisze, pracować to znaczy współpracować z innymi i pracować dla innych. Znaczy robić coś dla kogoś. To jest ten społeczny wymiar pracy, który pozwala na przekraczanie samego siebie ku wartościom, jakie sam tworzy ku innym, z którymi pracuje. Doświadczenie wspólnej pracy pozwala na własne oczyszczenie oraz odkrywanie wartości innych ludzi. Tak może rodzić się klimat zaufania, który każdemu pozwala wzrastać, rozwijać się i bardziej być. I oto niezależnie od intencji reformatorów, milionowa rzesza bezrobotnych dereguluje rynek pracy, stawiając pracodawców w pozycji uprzywilejowanej, bo mogą dyktować warunki zatrudnienia pracy, jak drzewnie chcą. I wyzysk ludzi pracy stał się powszechnym zjawiskiem. To też to domaganie się moralności pracy nie może być przedsięwzięciem jałowym, ale jest przedsięwzięciem koniecznym. Z pewnością nadzieję budzi nowa siła polityczna ludzi, którzy ogłosili program Solidarnego Państwa, aby w nim wzrost gospodarczy był jak największy, by mogli z niego korzystać wszyscy Polacy. Do polityki gospodarczej została dołączona polityka solidarna, a więc pomoc najbiedniejszym, pomoc matkom rodzącym dzieci, pomoc głodującym dzieciom w szkołach, pomoc socjalna biednym na wsiach i w miastach. To jeszcze zresztą za krótki czas, byśmy już mogli cieszyć się na prawo Rzeczypospolitej, jak zapewniają nas obecnie rządzący, uwalniając stopniowo od tych mafijno-oligarchicznych objęć magdalonkowego, okrągłostołego, grubokreskowego układu korupcji, zakulisowych wpływów służb, agentury na życie państwowe. Choć media liberalne i komercyjne pokazały swoje prawdziwe oblicze buntu wobec aktualnie rządzących, to Pan Bóg dał, że opatrznościowe jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, informują naród zgodnie z prawdą, bez manipulacji opinią publiczną. Należy maksymalnie wykorzystać te perspektywy, mądrze budując państwo solidarne, czyli państwo obywatelskie. Jeszcze trzeba pamiętać, że sprawiedliwość nakazuje godziwą zapłatę za wykonywaną pracę. Znajdujący zatrudnienie na patologicznym rynku pracy godzą się na zapłatę, jaką oferuje pracodawca. Praca powinna być właśnie wyzwoleniem człowieka, a nie jego zniewoleniem. Robotnik nie może być niewolnikiem. Papież Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens pisze, że sprawdzianem sprawiedliwości całego ustroju społeczno-ekonomicznego, a w każdym razie sprawiedliwego funkcjonowania tego ustroju, jest sprawiedliwa płaca. I nauka społeczna Kościoła podaje zasady otrzymywania słusznej płacy za pracę. Otóż przy ustaleniu słusznej płacy konieczne jest uwzględnienie wydajności jego pracy, potrzeb gospodarczych jego pracownika i jego rodziny, produkcyjności, czyli rentowności przedsiębiorstwa i płaty dodatkowej z tytułu szczególnych usług czy wydajności, czy z tytułu zwiększonej produkcji czy zysku przedsiębiorstwa, gdy przedsiębiorstwo dzieli się z pracownikami nadwyżkami uzyskanymi ze swej działalności, wreszcie płacy z racji wysługi lat. Jeszcze w minionych latach ruchy społeczne były nie tylko wyrazem niezadowolenia istniejącego stanu rzeczy, ale miały też wizję lepszej przyszłości. Idee solidarności społecznej doprowadziły do zmiany istniejącego niesprawiedliwego stanu rzeczy. Dzisiaj natomiast rozpowszechnia się jakaś straszna bezideowość. Staje się coraz powszechniejsza. Bezideowe są społeczeństwa, bezideowi są politycy, a nawet ideologowie są bezideowi. Nie mają większego politycznego znaczenia. Jeśli nie ma ideałów, to nie ma i zapału, nie ma i gorliwości, nie ma światła, nie ma drogi. Wszystko jest wtedy mętne. Nie ma ognia w tym wszystkim. Zgaszone serca. Najsłynniejszym przekazem współczesnego kapitalizmu w Polsce właśnie jest kapitalizm bezideowy. Ucieczka w prywatność. Dlatego też nie możemy dłużej pozostać bierni i poddać się, żeby nas ten walec tak spłaszczył zupełnie. W homilii, jaką wygłosił ojciec święty Jan Paweł II podczas mszy w Gdańsku na Zaspie w 1987 roku, znalazły się znamienne słowa. Praca nie może być traktowana nigdy i nigdzie jako towar, bo człowiek nie może być dla niej towarem, lecz musi być podmiotem. I to właśnie trzeba sobie uświadomić teraz, kiedy przed nami stoi potężna praca. Jeśli poprzedni system marksistowski i materialistyczny i współczesny kapitalizm jest materialistyczny, to jest oczywiste, że wartości moralne ustępują wtedy przed kultem pieniądza. A człowiek staje się przedmiotem, zamiast być podmiotem. Na pierwszym miejscu bożkiem staje się mamona. I za wszelką cenę tej mamony zdobyć jak najwięcej, oczywiście za cenę degradacji człowieka, człowieka pracy. Jesteśmy w dobie kryzysu cywilizacyjnego, który jest przyczyną wielu deformacji, a nawet destrukcji. Przyczyniają się do tego środki techniczne, które zamiast służyć wytwarzaniu, udostępnianiu wartości kulturowych, są wykorzystywane jako sposób zniewolania umysłów ludzi i unifikowania standardów kultury i wiedzy o świecie. Zamiast uczyć patrzeć w przyszłość, uczą jak żyć chwilą obecną, bo liczy się tylko tu i teraz. I tak szerzy się ten irracjonalne myślenie, gdy korzysta się z gotowych recept życia i działania, przekazywanych obficie przez media, bez określenia związków przyczynowych między zjawiskami, faktami, procesami. Człowiek staje się biorcą, a nie twórcą. Nosi w sobie jakiś subiektywny świat, opisany w uproszczeniu, spreparowany przez media, umożliwiający mu ciągłe dostosowanie się tylko do zmieniających się warunków. I to ciągłe zamieszanie. Społeczne nauczanie Kościoła jest przeciw takim błędnym ideologiom jak kolektywistycznego totalitaryzmu i prymitywnego liberalizmu, zwłaszcza gdy są wspierane przez ateizm i sekularyzm. Godzą one w człowieka i w dobro wspólne całego społeczeństwa. To też społeczne nauczanie Kościoła, jak podkreślał Jan Paweł II, nie jest ideologią ani trzecią drogą między krańcowymi ideologiami społecznymi. Natomiast ocenia je z moralnego punktu widzenia. To jest, czy i o ile umożliwiają one rozwój człowieka i realizację jego celów życiowych. Kościół zdecydowanie negatywnie odnosił się do ideologii komunizmu, ostrzegając przed bezbożnym i niegodziwym komunizmem, już by w pierwszej encyklice Quadragesimo Anno papieża Leona XIII potępił komunizm papież Pius XI w encyklice Divini Redemptoris. Ojciec Święty Jan Paweł II doczekał się upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, dał temu wyraz w encyklice Centesimus Annus. System ten już w swych zgoła błędnych założeniach okazał się najsłabszy, zwłaszcza w gospodarce, a jego twórcy, propagatorzy, realizatorzy okazali się po prostu oszustami. Społeczne nauczanie Kościoła odnosiło się też krytycznie do liberalizmu gospodarczego, dzikiego kapitalizmu, ze względu na niedocenianie zasad etycznych w działalności gospodarczej. To też już papież Pius XI pisze, jak jedność społeczeństwa nie może opierać się na walce klas, tak i właściwego ustroju społecznego nie można zostawiać wolnej konkurencji. Z nieskrępowalnej wolnej konkurencji wypłynęły jak z zatrutego źródła wszystkie błędy indywidualistycznej ekonomii. Liberalizm gospodarczy opiera się na dwóch podstawowych prawach ekonomicznych. Pierwsze to prawo największego zysku gospodarczego jednostki ludzkiej, bo siłą napędową takiej przedsiębiorczości gospodarczej jest egoizm, a jej motywem jak największa korzyść osobista. Drugie to prawo wolnej konkurencji, często jak to wolnej, działającej pod naciskiem rozwijających się monopoli i potężnych koncernów gospodarczych. A więc mając to wszystko na uwadze, te wszystkie trudności, jakie stoją przed nami, którym musimy podołać, nie będziemy głowy chować w piasek, nie będziemy tylko narzekać, ale trzeba zakasać rękawy i co się da, to trzeba robić. Trzeba nam przede wszystkim wrócić do zrealizowania programu naprawy Rzeczypospolitej, który nakreślił nam Ojciec Święty Jan Paweł II, zachęcając nas do budowy państwa w oparciu o ideały solidarności. Dał nam pogłębione pojęcie solidarności jako podstawy bycia wszystkich ze wszystkimi i wszystkich dla wszystkich. I wydobywa jej charakter braterstwa. Braterski charakter solidarności. Bo bliźni jest nie tylko istotą ludzką z jej prawami i podstawową równością wobec wszystkich, ale staje się żywym obrazem Boga, Boga Ojca, odkupionym krwią Jezusa Chrystusa i poddanym całemu ciągłemu działaniu Ducha Świętego. Winien więc być kochany, nawet gdy jest wrogiem, tą samą miłością, jaką go Bóg kocha, i trzeba być gotowym, aby ponieść dla człowieka nawet najwyższe ofiary, oddać nawet życie za braci. Bo bliźni to nie jest tylko istota ludzka, ale to jest obrazem samego Boga. Nasza godność uzasadniona jest nie tylko w płaszczyźnie naturalnej, ale i nadprzyrodzonej, przede wszystkim nadprzyrodzonej. Więc tak głębokie rozumienie idei solidarności przekazane nam w nauczaniu Jana Pawła II pozwala nam pojmować głębiej i ochotniej przyjmować całą naukę Kościoła o solidarności, która jako cnota społeczna jest mocnym i trwałym angażowaniem się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra każdego i wszystkich. Solidarność jest cnotą w najwyższym stopniu ukierunkowaną na dobro wspólne. Solidarność jako zasada społeczna porządkująca działanie instytucji, by struktury grzechu panujące między osobami i narodami zostały przezwyciężone i przemienione w struktury solidarności poprzez stworzenie albo odpowiednie zmiany praw, reguł rynku, przepisy, przez niesłabnący wkład w dobro wspólne i przez poszukiwanie punktów możliwego porozumienia także tam, gdzie przeważają podziały i rozbicia, przez gotowość zatracenia siebie dla dobra wspólnego, przez odrzucenie wszelkiego indywidualizmu egoistycznego i partykularyzmu. Odpowiedzialność za realizację dobra wspólnego biorą przede wszystkim politycy. Jeśli polityk nie myśli kategoriami dobra wspólnego, to nie powinien absolutnie podejmować się publicznych zadań. Takie osoby nie nadają się do polityki. Polityk musi myśleć kategoriami dobra całego narodu, całej ojczyzny, wszystkich obywateli, a nie tylko pojedynczych osób. A więc to należy też do państwa, ponieważ dobro wspólne jest racją istnienia władzy państwowej i polityki. Państwo powinno gwarantować spójność, jednolitość i organizację społeczeństwa obywatelskiego, którego jest wyrazem, w taki sposób, aby dobro wspólne mogło być osiągane dzięki wkładowi wszystkich obywateli i aby udostępniało je do prowadzenia życia prawdziwie godnego, prawdziwie ludzkiego. To też celem państwa jako społeczności politycznej jest zapewnienie realizowania dobra wspólnego, czyli zapewnienie takich warunków życia społecznego, żeby obywatele, rodziny mogły pełniej i łatwiej osiągnąć swe cele i rozwijać się. Państwo ma też zapewnić bezpieczeństwo i przedstawicielstwo narodu w stosunkach międzynarodowych oraz zapewnić i zaprowadzić ład i porządek w społeczeństwie. I to właśnie z takimi nadziejami stajemy wobec tych wielkich świąt maryjnych, które będą przez maj i Królowej Maryi Królowej Polski 3 maja i potem objawienia fatimskie Matki Bożej. I te wszystkie wspaniałe dni całego maja, które mają nas rozgrzać wewnętrznie, mają nas tak usposobić do takiego wzrostu, jak ta cała przyroda budzi się po tej ciężkiej zimie. I my tak po tych ciężkich doświadczeniach mamy się przebudzić, oderwać i ożywić, żeby rzeczywiście była nadzieja na lepszą przyszłość, na Polskę sprawiedliwą, prawdziwą i Polskę solidarną. Bóg zapłać za uwagę. Dziękuję bardzo.